Dobrze, także zaczynam posługę dla was Słowa Bożego. Także prosiłbym, abyście też już pomału zajęli swoje miejsca i abyśmy mogli się skupić też na Słowie. Będę dzisiaj mówił na temat wolności w ciele Chrystusa i różnorodności. I tak czuję, żeby to się z wami dzisiaj tak podzielić w tym temacie. A może zaczniemy modlitwą. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za Twój Kościół, którego Ty budujesz, a którego bramy piekieł nie przemogą, który jest Kościołem, który objawia Twoją chwałę, przez którego przepływa Twój Duch, Panie, tak jak Ty chcesz. Ja błogosławię, Panie, każdego brata, siostrę, każdą osobę na tym miejscu i proszę Cię, Panie, abyś dał nam zrozumienie, objawienia, Panie, czym jest Twój chwalebny Kościół, po który Ty przychodzisz. W imieniu Jezusa. Amen. Także może zaczniemy czytać od listu do Koryntian. Pierwszy list Koryntian, od 12 rozdziału. Tutaj myślę z 20 wersetów przeczytamy. Będę czytał z innego tego przekładu Biblii, no tej z Ligi Biblijnej. Polecam ten przekład, tak przy okazji. Jeszcze raz, list do Koryntian, pierwszy list Koryntian, 12 rozdział, od 1 do 20 wersetu, tak? Jeśli chodzi o dary duchowe, nie chcę, bracia, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, że gdy byliście poganami, zwodzono was za każdym razem, gdy was wprowadzono przed nieme bożyszcza. Dlatego oświadczam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie powie Jezu, bądź przeklęty. I nikt nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości, drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jednemu Duch daje wiarę, drugiemu ten sam Duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć? Wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich jest wiele, stanowią jedno ciało, podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem, a ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy rzeczywiście miałoby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno by było mówić o ciele. a zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. Amen. Fajny przykład? Amen. Ja wierzę, że to, co dzisiaj teraz wam przeczytałem, to jest nauka apostolska o Kościele, o ciele Jezusa Chrystusa, o ciele Mesjasza. I jak wiemy, apostoł Paweł miał bardzo, bardzo wiele objawień. Myślę, że najwięcej objawienia napisał na temat Kościoła, choć może jeszcze w temacie usprawiedliwienia i zbawienia, albo tutaj, albo tu, no trudno powiedzieć, czy ten temat, czy usprawiedliwienie, zbawienie, czy temat, powiedzmy, Kościoła, który jakby więcej opisywał Paweł w swoich listach. Ale z pewnością możemy stwierdzić, że szczególne objawienie otrzymał apostoł Paweł w temacie tajemnicy Kościoła. To zresztą pisze w liście do Efezjan. Jest to bardzo ważne nauczanie, ponieważ to nauczanie pokazuje nam to, co jest istotą Kościoła apostolskiego. I wierzę, że to, co Bóg oczekiwał od swojego ludu, Kościoła, tak, przez wszystkie wieki, to było to, żeby był przepływ Ducha Świętego przez każdą osobę. I to był jego pierwotny plan. Od samego początku, kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał, i później jak zmartwychwstał, tchnął Ducha Świętego na uczniów w dniu zmartwychwstania, a w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty został wylany przez Ojca jako moc do świadectwa. I to było zawsze pierwotnym planem Boga, aby Bóg nie był gdzieś tam, wiecie, gdzieś tam w niebie, gdzieś tam po prostu w naszych ramkach, w naszych wyobrażeniach, w naszej tradycji i w religii, ale żeby Duch Święty mógł działać tak, jak chce, spontanicznie i przez kogo chce. W czasach, wiecie, Starego Przymierza Duch Święty mógł tylko przejawiać się przez wybraną garstkę ludzi. Byli to patriarchowie, byli to sędziowie, byli to prorocy, byli to kapłani, byli to królowie. I tylko oni byli namaszczeni przez Ducha Świętego. Ale w czasach Nowego Testamentu Bóg jest zainteresowany, aby wszyscy ci, którzy przyjęli wiarę w Mesjasza, Żydzi i nieżydzi, stanowili jedno ciało, jednego człowieka, aby przez nas ludzi, ciebie i mnie, czy to mężczyznę, czy kobietę, czy starca, czy młodzieńca, czy wolnego, czy niewolnego, czy Żyda, czy poganina, czy murzyna, czy białego, czy Azjatę, tak samo Duch Święty mógł się przejawiać bez ograniczeń. Amen? I nie jest ważne, jakim jesteś człowiekiem, w sensie tych rzeczy, które przed chwilą powiedziałem. Ale jest ważne to, czy jesteś w ogóle człowiekiem, w którym jest Duch Boży, czy jesteś uczniem Chrystusa i czy Duch Boży w tobie zamieszkał. I wiecie, Duch Święty, kiedy został wylany na ciało Chrystusa w dniu Pięćdziesiątnicy, werset 13 mówi tak: otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Różnie możemy to interpretować, niektórzy to odniosą do chrztu wodnego. Ja rozumiem, że tu chodzi o chrzest w Duchu Świętym. I jeżeli chcemy w pełni przeżywać tych darów Ducha Świętego, o których tu pisze apostoł Paweł, to Duch Święty już został wylany na ciało Mesjasza, na Żydów i pogan. Ale nie jest tak, że każdy jest uczestnikiem pełni Ducha Świętego czy daru Ducha Świętego. To już jest inny temat. Ale z Bożej perspektywy jest tak, że ci, którzy weszli w te doświadczenie odrodzenia duchowego, pełni Ducha Świętego i w doświadczenie Kościoła, Bóg oczekuje, że przez wszystkich będzie Duch Święty przejawiał się tak, jak On chce. Ponieważ my jesteśmy chrześcijanami, a słowo chrześcijanin oznacza namaszczony, pomazany od słowa Mesjasz. I dlatego Bóg chce ciebie i mnie użyć tak, jak On chce. I Paweł tutaj pisze, że jeśli chodzi o dary duchowe, nie chcę, bracia i oczywiście siostry również, abyście byli nieświadomi rzeczy. I później tutaj stwierdza, bo jak byliście pogadami, zwodzono was za każdym razem, gdy wprowadzano was przed nieme bożyszcza. A wiecie, Bóg Żydów na początku objawiał się przez tą grupę różnych pomazańców, tak, którą wcześniej wymieniłem, od patriarchów po proroków i tak dalej, ale kiedy przychodzi już ten czas nowego przymierza, nowego prawa, to Bóg chce działać teraz poprzez i Żydów, i pogan tak samo. Tylko że Paweł tutaj pisze, że mieliśmy pewną skazę jako poganie. Nauczyliśmy się pewnej formy czci Boga. Tak? Tak Paweł tu pisze. I byliście przez to zwodzeni. I czasami, kiedy stajemy się ludźmi bożymi, dziećmi bożymi, tak? Kiedy się rodzimy na nowo, kiedy przeżywamy Ducha Świętego, to jeszcze może w nas być coś takiego, jak taki obraz, wiecie, pewnych praktyk religijnych, które niekoniecznie są Boże. Pewne formy chwalenia Boga, uwielbienia Boga, wiecie. I to jest coś, co czasami może być przeszkodą do tego, aby się rozpoznał i zrozumiał, w jaki sposób Duch Święty może działać. Ja wierzę, że bardzo ważne jest to, abyśmy byli wolni w swoich umysłach, w swoich sercach i nie robili ramek dla Boga, w których On może się poruszać. Wiecie, możemy sobie zrobić różne formy i możemy być z tego dumni i fanatyczni, ale to tylko przyniesie śmierć. I kiedy ja sobie zacząłem tak studiować historię Kościoła, wiecie, jak to było w pierwszych wiekach, jak Kościół zaczął rzymski odchodzić od Boga, to zaczęło się, wiecie, od takich niewinnych rzeczy. Od tego, że bardziej przywódcy Kościoła postawili, wiecie, na formę niż na istotę. Oczekiwali, że wy wierzący będziecie czcili czy praktykowali pewne formy wiary ślepo, posłuszni tym przywódcom, tak jak oni chcą, a wy jako uczniowie ich będziecie bezwzględnie posłuszni. I tak pomału zaczęło się odstępstwo. Najpierw zaczęło się od tego, że powiedzieli rzymscy chrześcijanie, zarówno i wschodni, i zachodni, że na przykład, że wszystko to, co żydowskie w Kościele, jest złe. Musimy zmienić formę, aby nie nawiązywało do tego, co jest żydowskie. Niby błaha rzecz, taka niby mało znacząca by się wydawało, ale już zaczęła się przejawiać w formie fanatyzmu, ponieważ ci przywódcy powiedzieli, że musicie w ten i w ten sposób czcić Boga. Nie możecie już teraz mieć szabatów, bo to jest żydowskie, to jest złe, to musicie zmienić. Teraz zrobimy inny dzień. Nie może być Pascha w tym dniu, kiedy wypada to w czasach biblijnych, czyli według kalendarza żydowskiego. Bo to jest złe. I nakazujemy wam, abyście tak nie czynili. Bo jak będziecie czynić tak po żydowsku, to to jest złe i będziecie sprzeciwiali się Bogu. I tak naprawdę to rzymscy chrześcijanie narzucili uczniom Chrystusa formę. Wiecie, kiedy Paweł pisał list do Rzymian, do rzymskich chrześcijan, napisał w kwestii na przykład szabatów, w kwestii jedzenia, napisał w 14 rozdziale tak, że jeden uważa, że szabat należy czcić i to jest, jest to takie szczególne święto błogosławione przez Boga. A drugi uważa, że każdy dzień jest jednakowo poświęcony dla Pana. A Paweł daje rzymskim chrześcijanom taką radę. Niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Dał wolność, rozumiecie? Jedni chcieli w ten sposób wyrażać swoją wiarę i praktykować. Paweł mówi, okej. Jedni chcą jeść mięso czy pić wino. Mówi, okej. Drugich to gorszy. Mówi, okej. Ale dał wolność nam do wyrażania naszej wiary w Chrystusa. I to jest bardzo ważne to, co ja wam mówię. Ponieważ ja wierzę, głęboko wierzę w to, że w ciele Chrystusa jest wolność do wyrażania Ducha Świętego tak, jak On chce. Nie możemy Go zamknąć w formy jakiejś naszych koncepcji, w jaki sposób możemy Boga czcić, czy w ten, czy w tamten. W 363 roku Sobór w Laodycei ustanowił następne rzeczy. Na przykład ustanowił takie rzeczy, że powiedział, że chrześcijanie nie mogą się teraz po domach spotykać i wielbić Boga spontanicznie. Jest miejsce, jest kult, ma być świątynia. Tylko tam można Bogu chwałę oddawać i nie można Boga czcić w taki sposób spontaniczny, tak jak myśmy to dzisiaj czynili na uwielbieniu. Bo już musi być grupa uwielbieniowców, chórzystów. Oni prowadzą uwielbienie, a wy może się do nich dołączycie. Jak taka będzie wola chóru. Poczytajcie sobie. To są fakty historyczne. Kto komu narzucił formę? Ja nie mam nic przeciwko chórom. Ja nie mam nic przeciwko szabatom. Ale mam przeciwko temu, że liderzy Kościoła ustanawiają formy i mówią, ta forma jest najlepsza. W tej formie należy Boga czcić. Jeżeli się z tym nie zgodzicie, to nie macie prawa być w tym kościele. I wyrzucili Żydów, i innych chrześcijan, tak zwanych judazujących. Tak. Czy nawet chrześcijan z Pogan, czy z Rzymu, którzy skłaniali się też do takich form. Wydawałaby się błaha rzecz, ale od tego poszła zmiana doktryny, wiecie. W podstawowych prawdach wiary. Zmiana doktryny. W podstawowych prawdach wiary. Jak odpuszczenie grzechów. No już teraz to musi być pośrednik. Kapłan. W kwestii chrztu. I wielu, wielu innych praktyk. Wiecie, można stworzyć sobie formę w chwaleniu Boga, jaką my chcemy. I mamy naprawdę w tym wolność. Czy chcemy Boga wielbić w Boga na siedząco, czy na stojąco, czy śpiewać po żydowskich rytmach, czy rockowych. Naprawdę mamy wolność. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy uważamy, że tylko ta forma jest najlepsza. Na przykład mamy Wieczerzę Pańską i możemy się podzielić o to, że ta forma Wieczerzy Pańskiej w kieliszkach jest niebiblijna, bo jest jeden kielich. A tu jeszcze jest świętokradztwo, bo tu jest prawdziwe wino. To jest w ogóle zbezczeszczenie wieczerzy pańskiej. Wiecie co? I zaczynamy stwarzać swoją własną formę i osądzać i krytykować innych, którzy to robią właśnie w taki sposób. I mówimy, my jesteśmy lepsi, my mamy prawdę, my lepiej obchodzimy wieczerzę pańską, bo my mamy jeden kielich, a w tym kielichu jest wino bezalkoholowe. I pastor tylko ma prawo błogosławić ten kielich, bo on jest tylko namaszczony, a wy reszta to jesteście tylko zwykłym pospołem i laikatem. Podoba wam się to? Chcecie być w takim kościele? Ale chcę wam uświadomić pewne rzeczy, jak przyszło odstępstwo do kościoła. I możemy pokazywać, wiecie, na chrześcijan rzymskich, czy wschodnich, czy na zachodnich. Wschodni to wiecie, prawosławni. Zachodni chrześcijanie rzymscy, no to wiecie, to katolicy, tak? Ale nie musimy daleko pokazywać. Ja byłem w wielu kościołach, w naszych kręgach ewangelicznie wierzących czy charyzmatycznych i też mają swoje religie. Na przykład wieczerza pańska z winem normalnym, takim alkoholowym, to jest w ogóle nie do przyjęcia przez nich. To jest w ogóle zbezczeszczenie wieczerzy pańskiej. I wiele, wiele innych rzeczy. Na przykład pamiętacie, chociaż był u nas z naszego podwórka, jak z naszych środowisk, jak nasz pastor Ryszard chrzcił ludzi w wannie. O, jaka to była wielka chryja! Jakie to świętokradztwo, chrzczenie człowieka w wannie. A wiecie, że chrześcijanie też chrzcili ludzi w wannie, bo też jak Paweł poszedł do tego Korneliusza, tak? Czy nawet jak był też, no to Piotr był u Korneliusza, ale Paweł był na przykład w domu u strażnika więzienia i ochrzcił cały dom. No to jak myślicie? No cały dom jego ochrzcił. No to w czym go ochrzcił? Albo miał wannę, no to może wanny jeszcze wtedy nie było. No to nasz 20, no ale może miał jakąś tam beczkę, a może mieli takie, jak to Rzymianie mieli takie swoje te łaźnie i takie baptysteria. Ale zrobili to w domu. A dla niektórych ludzi jest to dzisiaj nie do przyjęcia. Chóru nie ma, wiecie. Wiecie, byłem na chrzcie takiej, no, mojej żony, koleżanka. I byli tam ludzie ze świata. To było w Kunowie. I ci ludzie, no oczywiście, no byli katolikami. Ich obrażało najbardziej, wiecie co? No w ogóle, no, że to jest profanacja. Że tam, wiecie, że wchodzili do wody, że to nie było w świątyni, że to było, wiecie, nad jeziorem. No, że oni tak byli, wiecie, tak ubrani, nie tak jak trzeba. No mieli tam ubranie, no wiecie, może w kąpielówkach nie byli, ale mieli podkoszulki takie z napisem białe, takie podkoszulki, no, że teraz jestem nowym stworzeniem i tak dalej, nie? No, tak normalnie byli ubrani, ale też to innym ludziom nie pasowali. Ale już tragedia była, jak poszli do tej kablicy, a tam nie było się do czego pomodlić. No nie ma do czego się pomodlić. A w kościele to jest za głośno. Tak nie wolno czcić Boga. I wiecie, to jest właśnie to coś, co my jako ludzie możliśmy wyrosnąć w jakiejś kulturze, nauczyć się pewnych form czczenia Boga, czy tak wypada, czy nie wypada. I z tego powodu już mamy, wiecie, ducha krytykanckiego takiego i pychy, bo myślimy, że my wiemy lepiej, że nasza forma jest najlepsza. A ci zielonoświątkowcy, to oni, co oni robią? Oni u siebie nie mają, spotykają się w jakiejś tam stodole i nie mają do czego się pomodlić. Nie ma Jezusa. Nie wiecie, no nie ma go, gdzie on jest. No nie ma się do czego modlić. I wielka obraza. Ale jak wiemy, Bóg nie mieszka w świątyniach, tylko w naszych sercach. I nie jest podobny, jak to pisze Paweł w liście do Rzymian, podobny do bóstw i tak dalej, żeby stwarzać jego wizerunek i mu oddawać chwałę. Ale chcę wam uzmysłowić pewną myśl, tak pobudzić was do myślenia. Przez ten fragment tego listu, co wam czytałem, Paweł tutaj pisze o różnorodności darów duchowych. Amen. Proszę was, nie szemrajcie, bo trochę gadacie tutaj, to mnie trochę rozprasza. Pisze o różnorodności darów Ducha Świętego i porównuje ich, te dary, te przejawy, do członków w ciele, tak? Takie jest porównanie daje. I później zakłada takie stwierdzenie, że co by to było za ciało, jakby były wszystkie członki jednym członkiem. Same uszy. To jest człowiek? Same ręce. To jakaś mutacja laboratoryjna, popromienna, nie wiem. Czyli to nie jest człowiek, nie? To jest coś dziwnego, wiecie, no podobno naukowcy potrafią wyhodować w laboratorium kawał mięsa nawet i na stek, wiecie, nie? Może i wątroby będą umieli wyhodować, no ale to jeszcze człowieka nie... To jeszcze nie jest człowiek, to jeszcze nie jest człowieczeństwo. Czyli to by było coś dziwnego, jakaś hybryda, nie? I chcę tam zasugerować taką myśl. Pomyślcie sobie tak. Znamy różne kościoły. W jednym kościele tam się rozwija służba dla dzieci, tam dla młodzieży, tam dla więźniów i tak dalej. W innym jeszcze kościele dla starszych ludzi, dla narkomanów, ludzi z marginesu i tak dalej. Są pewne, bym powiedział, takie specyficzne działania dla kościoła. Amen? Że w tamtym kościele na przykład służba dla młodzieży, tam dla ubogich i tak dalej. I to jest dobre. Ale problem pojawia się, kiedy to jest lokalny kościół. Posłuchajcie mnie uważnie. I kiedy oczekujemy od wszystkich członków, na przykład, no i teraz kontrowersja, u nas, w naszym kościele, wszyscy musicie modlić się za Żydów i święta obchodzić. I jest właśnie kontrowersja. Albo inny przykład. U nas, w naszym kościele, wszyscy musicie być zaangażowani w służbę dla narkomanów, alkoholików i ludzi z marginesu. Każdy członek, wszyscy. Czy to jest właściwa proporcja? Ja rozumiem, że jako lokalne ciało Chrystusa ma możliwość, że eksponowania danego członka, że może ta służba w tym lokalnym ciele jest tak najbardziej widoczna. Tak? Ale problem pojawia się wtedy, kiedy przywództwo zaczyna mówić, że tylko tak Kościół ma być prowadzony. Będziemy karmić ubogich. Będziemy tylko z kwestii z Żydami i kwestia ewangelizacji Żydów. Będziemy za narkomanami i pijakami. Tutaj jest nasza misja. Jeżeli zaczynamy to robić w kościele, a tu jest bardzo ważne przywództwo i to od niego dużo też zależy, i zaczynamy narzucać innym członkom, braciom i siostrom ich talent, ich powołanie, to oni się nigdy nie rozwiną. Bo może Bóg chce ciebie gdzie indziej użyć. Może nie wśród ubogich, ale może, wiecie, dla narkomanów, alkoholików, a może wśród bogatych, a może wśród Żydów. Rozumiecie? I ważne jest to, żeby to rozumieć, że każda posługa w ciele Chrystusa jest ważna. I nie możemy być tacy monotematyczni, że tylko to u nas w Kościele jest najważniejszy kierunek. On może być wyeksponowany, może być ta służba ważna w tym Kościele, na przykład służba wstawiennicza, tak? Bo są kościoły, o, my to my jesteśmy najlepszym kościołem, bo my jesteśmy domem modlitwy, my modlimy się o wszystkie narody. A w innych kościołach to co? W Hillsongu. Oni tylko wielbią Boga. Co to za kościół? Ileż można śpiewać Bogu? To trzeba się modlić. Bo jest napisane, że kościół czy dom Boży jest domem modlitwy. I jest miejsce na chwałę, jest miejsce na modlitwę, jest miejsce na posługę dla ubogich i dla ludzi z marginesu społecznego, i dla starców, i dla młodzieńców, a nie to jest kościół młodzieżowy. Rozumiecie, o czym ja mówię? Nie ma kościoła młodzieżowego. Też znałem kościoły, wchodzę, a tam same kobiety są. Kościół kobiet, kościół młodzieżowy. Co to jest? Czy o taki kościół Panu Jezusowi chodziło? Na pewno nie. Kościół Pana Jezusa Chrystusa to są różne członki, w których Duch Święty działa tak, jak chce. Amen? A naszą odpowiedzialnością jest rozpoznać ten dar i te powołanie, do którego Cię Bóg wzbudził. A przywódcy Kościoła winni Ci dać miejsce, żebyś Ty to mógł rozwinąć i Ciebie zachęcać i współpracować z Tobą, ale nie oczekuj, że oni będą za Ciebie rozwijali Twój talent. Nawet nie oczekuj, bo to jest Twoja odpowiedzialność. Amen? My jako przywódcy Kościoła możemy dać Wam zachętę, miejsce i przestrzeń. Ale Paweł mówi do Tymoteusza, roznieć na nowo dar, który Ci został udzielony przez nałożenie rąk starszych. Kto miał odpowiedzialność rozniecić ten dar? Paweł czy Tymoteusz? To jest Wasza odpowiedzialność. Nie gaście Ducha Świętego. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Czyja to jest odpowiedzialność? Na pewno nie innych braci i sióstr i na pewno nie przywódców Kościoła. Każdy z Was przed Chrystusem stanie i będzie rozliczony z tego powołania i z tego talentu, który Ci Jezus dał. Możesz się rozmienić na drobne, bo ktoś może Cię wrzucić w Twoje powołanie, bo może Bóg chce, abyś Ty się rozwijał w powołaniu, nie wiem, może żebyś był modlitewnikiem, może żebyś poszedł do ludzi, wiecie, z marginesu społecznego, ale ktoś Cię może wrzucić w ramki i powiedzieć, nie, w naszym kościele Ty musisz być tutaj. I wtedy to będzie dla Ciebie szkodą. Ale ostatecznie jesteś uczniem Jezusa Chrystusa i Ty podejmujesz decyzję, komu jesteś wierny. Amen? Ja mogę Ci jako przywódca Kościoła Ci powiedzieć, słuchaj, ja uważam, że powinieneś robić to i to w tym Kościele, a Ty możesz mi powiedzieć, nie zgadzam się, no ale zrób to w taki sposób umiejętny, z szacunkiem. Możesz się ze mną nie zgadzać, ale nie, ale mnie Duch nie powiedział. Idę do innego kościoła. To nie jest właściwa postawa. Nawet jeżeli się mylę, to możesz powiedzieć, bracie, wiesz, ale ja czuję, że Duch Święty prowadzi mnie w tym kierunku. Okej, nie będę na ciebie naciskał. Ale też musicie być w tym uważni i ostrożni, żeby nie popaść w pychę. Bo widziałam, wiecie, wiele podziałów w Kościele, które po prostu się kończyły dlatego, znaczy, które się tak jakby zaczynały i kończyły, bo ktoś zawsze miał objawienie. Bo mi Bóg dał objawienie. Bo mnie Bóg dał takie objawienie doktryny, czy takie. albo mojego powołania. I często ci ludzie wychodzili we złej postawie, w niewłaściwych motywacjach z kościoła, bo uważali, że Duch Święty ich inaczej prowadzi. Ja rozumiem, że czasami nie ma takiej możliwości i czasami trzeba wyjść z jakiegoś kościoła, bo tam się nie rozwiniesz, bo to może nie jest ta rzecz, do której cię Bóg prowadzi. Ale zrób to w pokoju i z szacunkiem. Amen. To jest bardzo ważne, to co ja mówię. Możemy się nie zgadzać, ale możemy się rozstać w pokoju. Zachowujcie pokój między sobą, ile to jest od was możliwe. I powiem wam, że to nie jest temat do podziału w kościele, że jeden uważa, że najważniejszy jest temat tu w kościele taki, że powinniśmy tylko o łasce mówić, drugi powie nie, powinniśmy mówić o uświęceniu, trzeci powie nie, powinniśmy mówić o służbie ubogich i tak dalej. I każdy ma swoją koncepcję, co powinno się w kościele mówić. I zróbmy sobie tutaj klub demokracji i po prostu i wy sobie tutaj zagłosujcie i przyjdźcie do nas, liderów starszych, i powiedzcie, no wy powinniście głosić to czy tamto. To tak jak w domu, jak w rodzinie. Pomyślcie sobie taką historię. Są rodzice i mają dzieci, je wychowują. I teraz rodzice mają prawo chorować dzieci, tak? Korygować ich, czy czegoś od nich wymagać, ale dzieci mówią, nie, no my się nie będziemy słuchali, bo my chcemy jeść tylko czekoladę na śniadanie. I robią sobie głosowanie. Co rodzice mają dawać im na śniadanie? Czekolada! 3-2. Rozumiecie? Ja nie mówię o bezwzględnym posłuszeństwie, o liderom, ale chcę was uczulić na pewną rzecz. Że to starsi, liderzy w kościele, oni przede wszystkim mają odpowiedzialność przed Bogiem i przed wami. Co głoszą w kościele? Wy nie możecie sobie powiedzieć, o to nam nie odpowiada, czy tamto, że chcemy tylko słuchać o łasce, chcemy tylko słuchać o uświęceniu, chcemy tylko słuchać o innych tam tematach. Bo ostatecznie to Bóg ustanawia w kościele służby i ostatecznie służba liderów w kościele starszych, jak to pisze Paweł, że to Bóg ich ustanowił, aby paśli zbór pański. Tak? I żeby karmili ten zbór pański. I uczyli uczniów Jezusa i czynili uczniów Jezusa, a nie swoich. Amen. I celem tego, co nauczania apostolskiego, nie jest to, żeby wzbudzić w was ślepych naśladowców i wyznawców człowieka, ale jest wzbudzić w was wiarę płynącą z czystego serca, wierność względem Chrystusa. Amen. I celem nauczania w Kościele Sług Bożych jest to, żeby twoje serce tak ukształtować, taki pokarm ci podać, żebyś ty rozumiał, że ty jesteś odpowiedzialny za swoją wiarę i wierność dla Chrystusa. I masz wybór. Nikt cię do niczego nie zmusza. Jesteś wolny. Ale to ty sam musisz to rozpoznać. I sam musisz się z tym zgodzić. Czy w ten sposób byś chcesz być kształtowany? Wierzę, że odpowiedzialnością sług Bożych jest również to, Paweł mówi, ja was zaręczyłem z Chrystusem, aby stawić cię dziewicę czystą. Wiecie, religia tworzy naśladowców, ślepych naśladowców, wyznawców, ludzi systemu religijnego. Ale prawdziwi słudzy Chrystusa chcą was ukształtować, twoją wierność względem Chrystusa, Jemu posłuszeństwo. Może dzisiaj wszystkiego nie rozumiesz. Ok? Przyjdzie czas, zrozumiesz. Ale pozwól Bogu kształtować się tak, jak On chce. I przez kogo chce. Amen? Bo Bóg ustanowił w ciele swoim różne członki, a te członki mają służyć nam, Kościołowi. Amen? Bo przez te członki Bóg buduje ciało Chrystusa. Amen? I wyposaża świętych. Dlatego jest ważne to, co ja wam mówię. Abyśmy byli wolni w swoim myśleniu od pewnych takich form, wiecie, form stwarzania tego, jaki powinien być Kościół, jak powinno się głosić, jaka służba jest najważniejsza w Kościele. Bądźcie w tym wolni, zrozumcie, że wszystko jest ważne. Amen. I taka posługa, i taka, i uwielbienie, i modlitwa, i ewangelizacja, i służba dla młodzieży, i dla starców, i dla więźniów. Wszystko jest ważne. Amen. Nie ma rywalizacji, nie ma współzawodnictwa i nie ma czegoś takiego, że jedna służba jest większa nad drugą. Amen. Każdy w ciele Chrystusa winien służyć. Amen. Każdy. W miłości. Dla brata, dla siostry, dla jego zbudowania, dla jego podniesienia, dla umocnienia wiary, żeby jego czystość wiary była. Amen. Zaufanie do Chrystusa. Amen. To jest najważniejsze. Bo jest jeden Pan. Jedna wiara, jeden chrzest. Różnie Duch się przejawia tak, jak On chce. I my musimy być wolni w tym, aby to umieć rozpoznać. Amen. Oczywiście są pewne kryteria, na przykład proroc i tak dalej. I musimy to pewne rzeczy korygować. Ale niemniej jednak jest wolność na wszelkie przejawy darów Ducha. I moim przesłaniem do was jest to, żebyście bronili swojej wolności w Chrystusie. Jako członki Jego ciała. Abyście się nie dali wrzucić w coś, do czego was Bóg nie powołał. A jeżeli czegoś nie rozumiecie, to nie jest wasza sprawa. Bo waszą sprawą jest rozpoznać wasz swój talent i nim obracać. Nie jest waszą odpowiedzialnością, czy ten brat, czy tamten brat używa tego, czy tamtego daru. To nie jest waszą odpowiedzialnością. Waszą odpowiedzialnością jest być wiernym przed Chrystusem osobiście. Amen. Ja mogę brata czy siostrę napominać, zachęcać. Bracie, widzę w tobie taki potencjał, taki. Ale ostatecznie to jest twoja odpowiedzialność. Amen. Rozumiecie, o czym ja mówię? I to jest ważne to, co ja wam mówię, ponieważ od tego zależy, czy my jako Kościół będziemy wzrastać. Amen? Jeżeli będziemy rozumieli, że są różne dary i będziemy umieli się szanować i wspierać tych, którzy coś robią, tak? Jedni usługują tam dla młodzieży, drudzy powiedzmy, dla starców, trzeci dla ludzi z marginesu społecznego, tamci dla dzieci. Wszystko jest ważne. Nie rozpoznaję swojego powołania i talentu, to moja sugestia jest taka. Dołącz się do tego, który już coś robi. To może wtedy rozpoznasz, jakie jest twoje miejsce w ciele Chrystusa. I wielu członków siedzi dzisiaj w kościele i mówią, nie wiem, co by Bóg chciał robić. Ale prawda jest taka, że każdemu z was Bóg coś wyznaczył. Wystarczy być otwartym przed Bogiem, rzucić, wiecie, ze swojego myślenia ramki, formalne ramki, ograniczenie Boga, że sobie coś tam wyobrażasz, że tak trzeba robić, czy tak. Zrzuć to. Skup się na tym, jak Bóg ciebie chce użyć. To jest ważne, to co ja wam mówię. Skup się na tym, jak ciebie Bóg chce użyć. Ktoś robi to tak, ty możesz to robić inaczej, ale bądź wolny w tym. My cię chcemy błogosławić, każdego brata i siostrę, Dlatego też was zachęcamy, że dajemy wam wolność. Chcesz tańczyć? Tańcz. Chcesz siedzieć? Siedź. Nikt cię nie będzie potępiał. Amen. 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 Rozumiecie, o czym ja mówię? Pilnujcie tego. To jest bardzo ważne, abyśmy nie wychodzili ponad to, do czego nas Bóg powołał. Paweł też powiedział taką rzecz, że jeden zasiał, drugi zżął. I każdemu Bóg dał jakiś talent. Amen. Ale Paweł mówi, że moje posługiwanie jest takie, że ja nie przekraczam wyznaczonych mi granic. Rozumiecie? Każdy z was jest odpowiedzialny. Tak samo jak apostoł Paweł, że ty masz jakąś granicę Bożego wpływu, Bożego namaszczenia, w której ty powinieneś funkcjonować. I to jest tylko twoja odpowiedzialność. I twoja też mądrość, żebyś nie dał się zmanipulować innym ludziom, którzy cię do czegoś zmuszą. Ale, jeżeli ktoś z braci czy siostry cię będzie zmuszał do tego czy to tamtego, to ty możesz powiedzieć, bracie kochany, czy siostro kochana, fajnie, ale wiesz, ale ja wierzę, że Bóg mnie prowadzi w tym czy w tamtym kierunku. Niech cię Bóg błogosławi w tym, co robisz, ale ja wierzę, że mnie Bóg błogosławi, że mnie Bóg prowadzi w tym kierunku. Amen. Ale robisz to z właściwą postawą, z szacunkiem. Amen. To jest bardzo ważne, to co wam mówię. Bo od tego zależy, czy będziemy Kościołem pełnym chwały. Amen. Jak to będziemy rozumieli, to wejdziemy w pełnię Ducha Świętego i dary Ducha Świętego będą się przejawiały tak, że ty nawet sobie tego nie wyobrażasz. Nawet powiem ci, bądź wolny w tym, żeby sobie wyobrażać, jak Duch Święty będzie działał. Podaruj to sobie. Ok? Podaruj. Nie ograniczaj Boga. Nie bierz Go w ramki. Wiecie, to tak jak faryzeusze. Ten człowiek to nie jest z Boga, bo w szabat uzdrawia. Mieściło się to w ich ramkach, że Jezus otworzył oczy człowiekowi, który był od urodzenia chory i powiedzieli, ten człowiek nie jest z Boga. Nie zaprzeczyli Bożemu cudowi, ale nie jest z Boga, bo złamał szabat. Nie róbmy ramek. Nie bądźmy religijni. Amen. Amen. Pomodlę się. Ja wiem, że trudne rzeczy wam powiedziałem. Wiem, że macie kwaśne miny. Może niektórzy są radośni. Cieszę się. Ale powiedziałem tak od serca. Mam nadzieję, że was nie obraziłem. Ja przynajmniej mam czyste serce. Ale pomodlę się o was. Mogę się pomodlić o was, żebyście byli wolni. Amen. Ale naprawdę moją intencją jest, żebyście byli wolni. Amen. Wolni w swoich talentach i darach. I też umieli innym powiedzieć, nie no bracie, no sorry. Ktoś, tak jak pamiętam, kiedyś mnie taki brat namawiał, że ja muszę z nim służyć tam. Była kiedyś taka akcja w szkołach, tak? A ja mówię, no bracie, sorry, no ale to nie kręci mnie to. Jak to? A ja mówię, no normalnie mówię, nie czuję tego. No, on nie mógł tego zrozumieć. Także można być asertywnym i trzeba być asertywnym. Tylko trzeba to zrobić we właściwy sposób, okej? Okay? Bądźcie asertywni, ale z szacunkiem. Amen? Okej. Okay. Ojcze, ja błogosławię moich braci, siostry, aby oni byli wolni w tym, aby mogli rozpoznać swoje talenty, swoje powołania, swoje namaszczenia i aby umieli w tym funkcjonować. Ja, Panie, błogosławię moich braci i siostry w tym, żeby, Panie, umieli też szanować innych, którzy, Panie, inaczej funkcjonują, inaczej przez nich Duch Święty działa. Proszę Cię, Panie, o to, abyś nas spolił w jedności, w miłości, w różnorodności i w szacunku do siebie nawzajem. Ponieważ Ty jesteś Bogiem różnorodności, Ty jesteś Bogiem życia i Ty jesteś Bogiem, który, Panie, daje swoje talenty i swoje powołania, namaszczenia tak, jak chce. A my chcemy je, Panie, przyjąć takie, jakie one są i, Panie, wziąć tą odpowiedzialność przed Tobą, aby, Panie, te talenty i dary używać na chwałę dla Ciebie, dla zbudowania Twojego Kościoła, i dla świadectwa Ewangelii. W imieniu Jezusa. Amen.